Pytanie z księgi proroka Daniela. Król Nabuchodonozor powiedział: czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie mojego Boga, ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogów, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś Bóg mógłby was wyrwać z moich rąk? Szadrak, Meszak i Abednego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego Boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abednego. Wydał rozkaz, by rozpalić piec 7 razy bardziej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i nagle powstał. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: czyż nie wrzuciliśmy 3 związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi: oczywiście, królu. On zaś w odpowiedzi rzekł: lecz widzę 4 mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego. 4 wyglądem przypomina anioła Bożego. Nabuchodonozor powiedział na to: niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego, który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. W nim pokładali ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu poza nim. Oto słowo Boże.
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże, chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, ojców naszych, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione jest imię Twoje, pełne chwały i świętości, uwielbione i wywyższone na wieki. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały, uwielbiony i przesławny na wieki. Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa, uwielbiony i przesławny na wieki. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz otchłanie, który zasiadasz na cherubach, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, pełen chwały i wywyższony na wieki. Chwalebny jesteś wiekuisty Boże.
Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan z wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego ojca, to głoszę. Wy czynicie to, co słyszeliście od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego. Rzekli do niego: my nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy ojca Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie przyszedłem od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Niech Słowo Święte i Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Duchu Święty, przyjdź i napełnij nas swoim światłem. Dopełnij tego wszystkiego, co uczyniłeś w nas, i prowadź nas w głąb prawdy, w głąb słowa, i dawaj nam to, co nam dzisiaj obiecałeś. Kochani, kiedyś zapytano świętego Jana Pawła II jeszcze za życia, jakie są najważniejsze słowa Pisma Świętego, najważniejsze zdanie według niego. Święty Jan Paweł II nie zastanawiał się, czyli miał to przemyślane i powiedział to, co słyszeliśmy przed chwilą. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Dokładnie rozwińmy to zdanie. Jezus mówi do Żydów, którzy mu uwierzyli. Którzy uwierzyli w temu, co on mówi. Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami. Uczniem jest ten, kto trwa w nauce Jezusa. A Jezus co mówi? Miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was nienawidzą, tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Miłujcie nieprzyjaciół, nie? Czy jest to możliwe? Dla nas nie. Ale jeżeli tego będziesz chciał, to Duch Święty sprawi to w tobie, że będziesz miłował nieprzyjaciół. Duch Święty sprawi, że pokochasz. Jezus mówi dalej: jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Co mówi Jezus? żeby przyjmować go, żeby przyjmować Komunię Świętą, bo jeżeli tego nie masz, nie przyjmujesz Komunii Świętej, nie masz życia w sobie. Co dalej mówi Jezus? Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Nie jesteś byle kim. Jesteś kochanym, chcianym dzieckiem Boga. Jezus przyszedł od Ojca. I mówi dalej, jeżeli będziemy w tej nauce trwać, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Najpiękniejsze kłamstwo nie znaczy nic. Jest o wiele gorsze niż najgorsza, najbardziej brutalna prawda. Jeżeli chcemy, jesteśmy czymś zniewoleni. Na przykład alkoholem, serialami, nie wiem. Różne są zniewolenia nasze. Może to być internet, nie internet, zakupy. Bardzo wiele jest różnych uzależnień. Czy nawet przez jakąś osobę zniewoleni. Co musimy zrobić? Stanąć w prawdzie i przyznać się do tego. Mężczyźni uzależnieni mają największy problem z przyznaniem się do uzależnienia. I tu jest największy problem, bo tu ambicja nie pozwala. Proszę księdza, chcę podpisać na rok, żeby nie spożywać alkoholu. No dobrze, pytam, proszę, no a czy jest pan uzależniony? A skąd? Nie jestem uzależniony, robię to tylko po to, żeby żona mi dała święty spokój. Na pewno pan nie jest uzależniony? Nie. No to nie, zróbmy taki eksperyment, niech pan położy, kupi sobie piwo, położy na stole i wytrzyma tydzień, żeby go nie ruszyć. Za kilka dni przychodzi i mówi, proszę księdza, nie wytrzymałem. W pierwszy dzień jeszcze jakoś dałem radę, ale w drugi dzień już musiałem sięgnąć. Musiałem je wypić. Co to znaczy? Jesteś uzależniony. W czym jest problem? Uznać prawdę. Przyznać się do tego. W momencie, kiedy ja się nie przyznaję do prawdy o sobie, nie uznaję jej, wówczas Jezus nie może mnie uzdrowić. Wówczas Jezus nie może mnie uleczyć. I tym jest spowiedź. Przychodzę do spowiedzi i nie chwalę się, jaki to ja jestem święty. Albo nie mówię, że ja nie mam, proszę księdza, grzechów w ogóle, nie wiem, po co tu przychodzę. Tylko co? Tylko uznaję prawdę o sobie, tak, jestem grzesznikiem, popełniłem grzech, ja to zrobiłem. Jest takie opowiadanie, że kiedyś cesarz Franciszek Józef przyszedł do więzienia. I idzie do więzienia, a wiemy, że on mógł każdego uwolnić z tego więzienia, no bo jako cesarz miał nad tym władzę. I każdy z tych więźniów krzyczy, cesarzu, jaśnie wielmożny, uwolnij mnie, ja jestem niewinny i tak dalej, i tak dalej. Idzie tak i mija wszystkich. I w końcu widzi jednego człowieka, który siedzi taki smutny, pyta, dlaczego nic? Nie, dlaczego nic nie prosisz mnie? Dlaczego nie krzyczysz, żebym cię uwolnił? A ten mówi, bo jestem winny. Ten mówi do niego, no to chodź, daję ci wolność. A ci wszyscy, dlaczego? No bo skoro wy wszyscy jesteście niewinni, to ten winny mógłby was zepsuć, więc ja go zabieram stąd i wypuszczam na wolność, żeby was, niewinnych, nie zepsuł ten winny. Oczywiście bardzo ciekawa historia. Moi drodzy, najważniejszą rzeczą, uznać swoją nędzę. Kiedy ja staję przed Bogiem słabości, w nędzy, bezradności i mówię, Panie, nie daję rady, wtedy On przychodzi z wielką miłością. Tylko jest jedna rzecz. Ja muszę do winy się przyznać. I dlatego Jezus mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawda o mnie jest jedna. Jestem słabym, upadającym grzesznikiem. Bez Boga nie mogę nic. A z Nim mogę wszystko. Święty Paweł powiedział, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Kochani, to już ostatni dzień naszych rekolekcji. Już nie będzie żadnego zadania. My już zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. A teraz tylko będzie dopełnienie tego wszystkiego, co po prostu zrobiliśmy w czasie tych rekolekcji. Wiemy, że to nie było łatwe. Musieliśmy wybaczyć, musieliśmy wyrzec się wszelkich grzechów przeciw pierwszemu przykazaniu, wszelkich spraw okultystycznych, spirytystycznych, magicznych i tak dalej. Musieliśmy odwołać wszelkie przekleństwa, wszelkie złe słowa kierowane wobec innych ludzi i postanowić, że wyznamy na spowiedzi grzechy, które zatajaliśmy bądź nie wyznawaliśmy wprost. A teraz czas na działanie Boże. Kochani, jeżeli to zrobimy i Pan Bóg rzeczywiście w nas zadziała, doświadczymy zupełnie nowej jakości życia. Skąd to wiem? Bo przerabiałem to na sobie, sam. To jest, kochani, moje doświadczenie. Kiedy pracowałem w Krynicy, to było dawno temu, już myślę, że jakieś 13-14 lat temu wtedy skończyłem w Krynicy Zdroju. To ja tam 7 lat pracowałem w tym głównym kościele, może ktoś z was tam był, to wiele jest taki kościół zdrojowy. Swego czasu to była bardzo ciekawa historia. Przyjechał taki ksiądz franciszkanin z Bytomia, nazywał się Kogut. No i tak się stało, że poszedłem do niego na taką spowiedź. Wyznałem to wszystko, to co wy teraz robicie. A ten ksiądz po spowiedzi pomodlił się nade mną taką modlitwą uwolnienia, uzdrowienia. I co było dla mnie szokujące, pytał się, czy mnie w czasie tej modlitwy, czy coś się nie działo ze mną. Nic się nie działo, wszystko normalnie. Nic w ogóle z nim nie czułem w czasie tej modlitwy. Wróciłem do domu i nagle widzę, że coś zupełnie inaczej zachowuje się. Nie ma we mnie jakiegoś niepokoju, jakiegoś lęku. Po jakimś czasie, na drugi dzień zauważam, że jaka mam zupełnie inne reakcje. Coś, co mnie denerwowało wcześniej, zupełnie mnie nie denerwuje. Zacząłem, można powiedzieć, uczyć się innego siebie. To są pewne zmiany idące w kierunku takiego poczucia bezpieczeństwa, takiego pokoju, czegoś takiego niesamowitego. Naprawdę, ja tego doświadczyłem i wy też tego prawdopodobnie doświadczycie. Ale kochani, uwaga, musimy mieć tego świadomość i pamiętajmy jedną rzecz. Wiadomo, być może wielu z nas było związanych z duchami, więc te duchy mogły mieć nad nami władzę. I kiedy one odejdą, czujemy niesamowity pokój, wolność, radość. Nawet świat będzie zupełnie inaczej wyglądał. Może nawet Górę Śnieżkę zobaczysz zupełnie inaczej, niż widziałeś ją przez dziesiątki lat. Ale jest bardzo ważna zasada, kochani. Zły duch nigdy od człowieka nie odstąpi. On odejdzie, ale będzie czekał. Pan Jezus powiedział, że jeżeli zły duch opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku, a potem wraca. I jeżeli zastanie dom piękny, uporządkowany, wróci i sprowadzi jeszcze 7 gorszych niż on sam i stanie się stan takiego człowieka gorszy niż dotychczas. Gorszy. Co to znaczy? Kiedy wróci, bo on zawsze wróci, bo złe duchy dla złych duchów to jest wielka porażka ambicjonalna. Jak one mogły zostać wyrzucone? Kiedy wrócą? Kiedy dom zostanie pusty, to znaczy kiedy w twoim sercu nie będzie Jezusa. Moi drodzy, i teraz jest bardzo ważne, co jest najważniejsze? Trwać w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli Jezus jest w twoim sercu, zły duch nie ma takiej siły, żeby go stamtąd wyrzucić. Możesz to zrobić jedynie ty. On cię będzie do tego kusił. Ale on nie ma możliwości, tylko ty możesz wyrzucić Jezusa. I teraz, kochani, uwaga. Maryja daje nam 5 takich rzeczy. Medjugorje, Maryja powiedziała do widzących i do wszystkich ludzi tak. Macie potężnego przeciwnika. Nie macie szans w konfrontacji z nim, żadnych. Wasz wróg jest o was potężniejszy, bardziej inteligentny, po prostu w bezpośredniej konfrontacji zniszczy was. Ale podobnie jak Dawid, jeżeli pamiętamy tą walkę Dawida z Goliatem, mały Dawid, niskiego wzrostu, stoczył walkę z potężnym olbrzymem, z takim olbrzymim Goliatem. Poszedł do potoka i wziął z niego 5 okrągłych kamieni. I wiemy, że jednym z nich ugodził w czoło tego olbrzyma, potem odciął mu głowę i w ten sposób zwyciężył. Maryja mówi, daję wam 5 kamieni, które spowodują, że zwyciężycie go. Te kamienie to, pierwsze, spowiedź święta. Mówiłem wczoraj, czym jest spowiedź święta, jak bardzo diabeł nienawidzi spowiedzi. Moi drodzy, najwspanialsza rzecz, jaką otrzymaliśmy od Jezusa. Kochani, co zrobił Jezus zaraz po zmartwychwstaniu? Pierwsze Jego słowa, kiedy przerażeni uczniowie zobaczyli Go, pięknego, bez żadnego zadrapania, to było 3 dni po Wielkim Piątku, tylko z przebitymi dłońmi i nogami i bokiem, usłyszeli słowa pokój wam, czyli nie bójcie się, jestem z wami. Nie będę na was krzyczał, nie mam do was żalu o to, żeście mnie zdradzili, zostawili, bo tak miało być. I nie wiem, czy pamiętamy, co powiedział dalej. Dalej powiedział tak, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Jezus dał uczniom władzę odpuszczania grzechów. Święta siostra Faustyna była kiedyś w prądniku, bo wiemy, że ona była chora na gruźlicę. I była tam taka siostra zakonna, niemiła, która była szefową tego całego zakładu. Tak poszła, tam przyszła do niej i mówi, siostra nie będzie mieć Pana Jezusa, bo siostra jest za słaba. Czy nie będzie mieć Komunii Świętej przez najbliższy czas? Faustynie zrobiło się bardzo przykro. To możemy znaleźć w dzienniczku, ona to opisuje, tę historię, jak to wyglądało. To jest niesamowite. I pisze, że rano wstałam i jak zawsze zrobiłam medytację i przygotowałam się do Komunii Świętej. I czekam. I w pewnym momencie pojawia się Serafin, anioł. W przepięknej, lśniącej szacie. Ona dokładnie, wiecie, kobiety to widzą dokładnie, jak komża, jaka stuła, przezroczysty kielich z ciałem Pana Jezusa. I co? Dał jej Komunię Świętą. Powiedział, oto chleb aniołów. Udzielił jej Komunii Świętej i znikł. I tak było chyba przez 11 dni. Codziennie rano przychodził do niej anioł. I mówi Faustyna, że w ostatnim dniu zapytała go o to, bo miała jakąś wątpliwość sumienia i zadała mu pytanie, czy byś mnie nie wyspowiadał. A on jej powiedział, żaden duch na niebie nie ma tej władzy. Żaden anioł, ani Gabriel, ani Michał, ani Rafał, żaden. Nawet Maryja nie ma władzy odpuszczania grzechów. Bóg, Pan Jezus dał tę władzę kapłanom. I moi drodzy, nie jest tak, jak ktoś powie, ja się spowiadam Panu Bogu, ja nie będę do księdza szedł się spowiadać. To jest złudzenie, to jest największa głupota, jaką można zrobić. Bóg dał władzę kapłanom. Po co? Po to, żebyśmy powiedzieli te grzechy, po to, żeby nas kapłan podniósł na duchu, jeżeli żałujemy i postanawiamy się poprawić, udziela nam rozgrzeszenia. To jest niesamowite. Jak często się spowiadać? Kochani, nie rzadziej niż co miesiąc. Co miesiąc obowiązkowo, a gdyby zdarzył się grzech ciężki, natychmiast, ten sam dzień, bądź najpóźniej na drugi dzień. Kiedy popełnisz grzech ciężki, od razu żałuj, od razu wyrzekaj się ducha, który cię do tego skusił i proś o łaskę spowiedzi i natychmiast podejmuj działania, żeby do tej spowiedzi przystąpić. Kochani, grzech ciężki jest najgorszą tragedią, jaka może spotkać cię. To jest gorzej niż zawał, gorzej niż udar, gorzej. Więc spowiedź co miesiąc obowiązkowo, a gdyby zdarzył się grzech ciężki od razu. Druga rzecz to Komunia Święta. Jezus pragnie, byśmy zawsze na każdej mszy świętej przyjmowali Komunię Świętą. Czy wiecie, czy najbardziej rani Jezusa jacy ludzie? Czy może kryminaliści zamknięci w więzieniu? Narkomani? Czy może prostytutki albo sutenerzy? Nie. Najbardziej ranią Jezusa osoby, które przychodzą do kościoła i po prostu nie przyjmują Komunii Świętej. Dlaczego? Bo się im nie chciało iść do spowiedzi, bo nie mają takiej ochoty. To są tak zwane dusze oziębłe. Zaprzeczeniem miłości nie jest nienawiść, tylko obojętność. Najbardziej Jezusa rani, kiedy jesteśmy w Kościele, na mszy świętej i nie przyjmujemy Komunii Świętej. To jest dramat największy. Jezus powiedział świętej Faustynie wtedy, kiedy uczył ją nowenny do Bożego Miłosierdzia, że w 9 dniu tam poszczególne grupy dusz kazał przyprowadzać i na koniec mówi: sprowadź mi dusze oziębłe. To one najbardziej raniły moje serce. To przez nie powiedziałem, chciałem wyjść z ogrójca i powiedziałem: Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Ale nie jak ja chcę, ale jako ty, niech się stanie. To jest największe zranienie. Wyobraź sobie, robisz ucztę dla kogoś, bo go kochasz. Wspaniałe przyjęcie. Kosztowało cię to śmierć twojego syna. Dziecko straciłeś, żeby tą ucztę przygotować. Jak ktoś przyjdzie i nawet nie spróbuje, jak się czujesz? Odrzucona miłość to największy ból. Może rozumieją to dziewczyny, kiedy pokochałaś może swojego chłopaka, myślałaś, że będzie pięknie, cudownie, wspaniale, a po pewnym czasie on powiedział: wiesz, rozstajemy się, bo znalazłem kogoś innego. Nie interesujesz mnie. Czy jest większy ból jak ból odrzuconej miłości? Kiedy nie przyjmujemy Komunii Świętej na mszy świętej, wtedy bardzo ranimy serce Jezusa. Lekceważymy. Jezus mówi, że to jest pogarda. Gardzimy Jego miłością. Druga rzecz, komunia. Więc pierwsza spowiedź, druga komunia. Trzecia rzecz, kochani. Słowo Boże. Ono rodzi wiarę. Żydowscy rabini mówią, że człowiek, który nie ma przez 4 dni kontaktu ze Słowem Bożym, umiera. Tracisz wiarę. Jak nie ładujesz telefonu przez 4 dni, pada bateria. Nie masz Słowa Bożego przez 4 dni. Tracisz wiarę. Będzie cię to wszystko irytować. Duszę trzeba zasilać Słowem Bożym. Ono ma moc. Słuchajmy albo czytajmy. To musi być. Piąta rzecz, o którą prosi Maria, to post. Ale nie taki post, że sobie zamienię kotleta na rybkę, nie? To jest śmieszne. Co to za post, że ja sobie zrobię na przykład zamiast kotleta sobie zrobię łososia albo pstrąga. No to ja mam jeszcze lepsze jedzenie niż miałem normalnie. To jest, kochani, kpina. Post polega na tym, że rezygnuję z czegoś, co lubię. Jem to, co mi nie smakuje, albo najlepiej, jak Maria pyta, jak w sposób najlepiej pościć, mówi o chlebie i wodzie. Przeżyj cały dzień z chlebem i wodą, spożywając powoli, delektując się smakiem. Kup sobie 3 bułki i butelkę wody mineralnej, niegazowanej i spróbuj piątek przeżyć tak. Nie jest to łatwe, ale to daje niesamowitą moc. I nie po to, żeby się odchudzić, nie. Po to, żeby złożyć ofiarę. Maria powiedziała: przez post i modlitwę możecie powstrzymać wojny i katastrofy naturalne. Powstrzymać wojny i katastrofy naturalne. Taką moc ma post, z którego oczywiście zrezygnowaliśmy, no bo bardzo wielu z nas po prostu żyjemy tylko po to, żeby żyć przyjemnością i dogadzać sobie. Tu chodzi o to, żeby z tego zrezygnować. I piąta rzecz, o której mówi Maria, to, kochani, różaniec. Codziennie cząstkę różańca. Zły duch nienawidzi różańca. Osoby opętane bardzo często rozrywają różańce z taką wielką nienawiścią. Nienawidzą różańca. Ktoś może powiedzieć: po co powtarzać w kółko to samo? To jest niesamowita modlitwa kontemplacyjna. Słowa, które anioł mówi do Maryi i Elżbieta to potwierdza. Modlitwa niesamowitej mocy, bo to jest modlitwa Słowem Bożym. Potężna ochrona. Jan Paweł II miał dla każdego jeden prezent. Czy byłeś bezdomnym, czy prezydentem Stanów Zjednoczonych, zawsze prezent był jeden. Różaniec. Powtórzę. 5 rzeczy. Komunia święta, spowiedź święta, Słowo Boże, post, różaniec. Jeżeli te rzeczy będziesz robił, to będziesz bezpieczny. I uwaga, kochani, nie myślmy sobie, że jeżeli to zrobimy, zrobiliśmy te rekolekcje, to że nasze życie stanie się bajką. Nie. Jezus powiedział Bernadecie Subiru, przepraszam, Maria powiedziała Bernadecie Subiru, nie obiecuję ci szczęścia tutaj na ziemi. Bóg mówi, gdy pójdziesz przez wody, ja tam będę z tobą, gdy pójdziesz przez rzeki, nie zatopią ciebie, gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi cię płomień, bo ja jestem Pan, twój Bóg, święty, twój Zbawca. Czyli Bóg mówi ci jasno, w życiu będą chwile radosne i piękne. Będą. I są takie chwile, i wspaniale, ale też będą próby. Będzie ogień, będą przeciwności. I nie po to, żeby cię zdołować, nie po to, żeby ci zaszkodzić, tylko po to, żeby cię przeprowadzić, bo wiara żywa musi wzrastać, a wiara dojrzała musi być poddana próbie. Nie da się przejść tego życia bez próby wiary. Musi ona przejść. Ale kiedy Jezus będzie w twoim sercu, dasz radę. Dasz radę. Co nam daje gwarancję przejścia przez to życie we właściwy sposób? Maryja. Zobaczmy, Bóg stworzył arcydzieło. Stworzył człowieka zdolnego narodzić Boga. Uchronił ją od grzechu. Zachował od wszelkiej szkody, od wszelkiej zmazy przez całe życie. Jezus był z nią przez 30 lat, a z uczniami tylko przez 3. I na koniec, kiedy już umierał na krzyżu, mówi, daję ci ją. Co to znaczy? Ona jest twoja, rozumiesz? Moja mama jest twoją matką. Co to znaczy? Dziecko mówi, mam mamę. I się cieszy, no bo to jest jego bogactwo. Ty ją masz. Ona jest do twojej dyspozycji. I byli ludzie, którzy uczyli nas, w jaki sposób się jej zawierzyć. I był taki święty, który nazywał się święty Ludwik Grignion de Montfort. Słyszeliśmy może na ten temat. Jan Paweł II miał taką niebieską książeczkę. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny, świętego Ludwika. On wspomina o tym, że miał ją w Solwaju, kiedy pracował. Nosił ją ze sobą i na tej książeczce były zawsze plamy sody, którą tam wydobywano. I mówił, że zawsze czytał ją non-stop. Od początku do końca i znowu, i znowu, i znowu. Na biurku zawsze miał Pismo Święte i traktat świętego Ludwika Grignion de Montfort. Był całkowicie zawierzony Maryi jako jej dziecko. Jego hasło było Totus Tuus, czyli cały twój. A kiedy ty powiesz Maryi, jestem cały twój, to ona ci powie, jestem cała twoja. I będziesz mogła z nią robić wszystko, zakupy, sprzątanie, będzie towarzyszyć ci we wszystkim. Bo dla matki żaden problem dziecka nie jest błahy. Mama każdy problem dziecka, nawet gdy byłby głupi, byle jaki i beznadziejny, traktuje poważnie. Bo Maryja taka jest. Ona nigdy nie krzyczy. Ona się nigdy nie denerwuje, tylko z wielką miłością prosi nas o nawrócenie. A kiedy podejmiemy się tego, ona nas prowadzi. Co wam proponuję? Kochani, na stronie internetowej, na której są te konferencje, o których mówię dzisiaj, a też będzie już dzisiaj, się pojawi, umieściłem kilka rzeczy. Pierwsza z nich to traktat świętego Ludwika. Można sobie kupić w księgarni traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. Ale jak ktoś chce, może sobie też na komputerze czy na jakimś urządzeniu to odczytać bądź wydrukować. Kolejną rzeczą, która tam jest, jest taka propozycja, która też została nam dana przez świętego Ludwika, 33-dniowe rekolekcje zawierzenia się Najświętszej Marii Pannie. Trwa to 33 dni i polega na tym, że codziennie przez ten okres oddajemy jakiś obszar swojego życia jej. Tam jest dziesiątek różańca, tam są rozważania Pisma Świętego, Ojca Świętego Jana Pawła II, jakiś fragment orędzia z Medjugorja. Przepiękna rzecz. 33 dni, jeżeli się zdecydujesz, to gdzieś 25 minut, 20 minut dziennie poświęcić na to. Możesz to zrobić i w końcu dokonujesz całkowitego oddania się Maryi. Ona cię wtedy zamknie w swoim sercu i będziesz szczególnie przez nią chroniony. To jest dla nas taka ochrona i takie bezpieczeństwo. Gdyby ktoś chciał, zachęcam do tego. I jeszcze jest jedna propozycja, którą tam umieściłem. Mianowicie jest taki ruch w Kościele, taka grupa ludzi, dzieło, które się nazywa Z Maryją ratuj człowieka. Był taki ksiądz, jest taki ksiądz, ojciec Stanisław Jarosz Paulin, na Jasnej Górze był wtedy. On jest góralem z Czerwiennego tam. Czerwienne to jest tam niedaleko Ząbu, Ząb, Czarny Dunajec, tamte okolice. I był wtedy na Jasnej Górze, bo jest Paulinem. Przychodzi do niego kobieta i mówi do niego tak: ojcze, mój syn jest alkoholikiem. Już od wielu lat modlą się za niego ojcowie Pallotyni, siostry Klaryski, Dominikanie, Franciszkanie, jeszcze wielu, wielu innych tam. No to i ty się za niego módl. A ojciec Stanisław mówi: nie wiem, co mi przyszło do głowy, co mi odbiło, ale powiedziałem, nie będę się modlił. No ta kobieta w szoku: jak to? Tu ojciec Paulin i nie będzie się modlił za mojego syna alkoholika? I on jej tłumaczy: słuchaj, skoro od tylu lat tyle ludzi się modli, to może Pan Bóg nie chce, żeby on, skoro się nie nawraca, może Pan Bóg nie chce, żeby ten człowiek był nawrócony, tylko może go zbawi jako alkoholika. I zaproponował jej takie coś. Mówi: słuchaj, oddaj swoje dziecko Maryi. Zawierz, że Maryjo, to jest twoje dziecko, to się nim zajmij. A ty zacznij się modlić za człowieka, którego nie znasz, ale jego zbawienie jest zagrożone. On ma dzisiaj umrzeć i jeżeli umrze, to pójdzie do piekła. Módl się tak: swego syna oddaj Matce Bożej, a ty codziennie módl się za gościa, którego nie znasz, ale Pan Bóg wie, że pójdzie do piekła, jeżeli dzisiaj nie dozna nawrócenia. Kobieta poszła, za tydzień przychodzi do niego, czy za dwa tygodnie, nie pamiętam już dokładnie. Przychodzi mi: ojciec, miałeś rację. Kiedy oddałem swojego syna Maryi, a zaczęłam się modlić za tego człowieka, minął tydzień i syn przyszedł do mnie i mówi: mamo, chcę się leczyć, pomóż mi. Kochani, jeżeli alkoholik powie: chcę się leczyć, czyli uznał swój grzech, nie? I mówi: pomóż mi, to kochani, to jest 99%, że zostanie uzdrowiony. Zobaczcie. My często, wiadomo, jak jesteśmy dziećmi, to mówimy: mamo, daj, nie? Mamo, coś mi tam potrzeba. Ale jak już jesteśmy duzi, to przychodzimy do mamy i mówimy: mamo, a może by ci w czym pomóc, nie? Maryja mówi: pomóżcie mi ratować grzeszników. Jest takie dzieło: Z Maryją ratuj człowieka. Umieściłem na stronie taką ulotkę, tam jest folder, bo nie miałem akurat na poprzedniej parafii, tydzień temu miałem na takiej wiosce, miałem tam rekolekcję, wszystko poszło, ale na stronie tam jest umieszczone. Odmawia się dwie krótkie modlitwy. Najpierw za siebie, o łaskę modlitwy za człowieka i żeby Pan Bóg dał nam takiego człowieka, my go nie znamy. To są może cztery linijki, 30 sekund. Potem króciuteńka modlitwa, też 4 czy 5 linijek, o nawrócenie tego człowieka i ratunek dla duszy zagubionej. Ojcze nasz, zdrowaś Mario i chwała Ojcu. I potem na koniec jest pod Twoją obronę za wszystkich członków wspólnoty. Wszystko trwa minutę 10, minutę 15 sekund. Tyle trwa ta modlitwa. I my możemy pomóc Maryi ratować jej dzieci. Można sobie to znaleźć. Jeszcze raz powtórzę. Parafia Olszanka, zakładka Święty Wojciech. Tam to wszystko znajdziecie. Kochani, no cóż, bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, za to, że przyszliście i słuchaliście tych rekolekcji. Bóg zapłać za wszystkie też ofiary, które złożyliście tutaj. Bardzo Wam za to dziękuję. Teraz, jak tutaj zostałem poinformowany, będzie adoracja, czyli skończy się ta msza święta. I być może wielu z was nie będzie dzisiaj na wieczornym nabożeństwie, więc teraz po mszy świętej jeszcze, przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie, odmówimy takie modlitwy, te różne modlitwy, które po prostu będą dopełnieniem tych rekolekcji. Życzę wam wszystkiego dobrego, niech Pan Bóg wam błogosławi, a Maria was ochrania. Amen.